Poranek wnet, godzina 7.10, 28 maja 2018 roku. Witamy Państwa bardzo serdecznie w programie. Dzisiaj szereg ciekawych rozmów, między innymi z Jarosławem Sellinem, z politykiem, z Ryszardem Czarneckim, z Piotrem Plebaniakiem o polityce chińskiej. Wojciech Myślecki dołączy do naszego programu z Wrocławia. Marek Jakubiak też będzie, Glenn Jorgensen, no i Boże, Tomek Wybranowski, jak mu się uda do nas dotrzeć. Także zostańcie Państwo aż do samej 10:00. Ciekawe rozmowy. Zaczniemy jednak od rozmowy z zastępcą prezesa Polskiego Związku, wiceprezesem Polskiego Związku Siatkarskiego. Panie wiceprezesie, no jak tam w siatkówce?
Witam pana, witam państwa. Ryszard Czarnecki, żeby było jasne. Wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, mówiąc precyzyjnie. A no, nastroje wręcz euforyczne. 3-0 z Rosją, mistrzami Europy. Przypomnę, że rok temu mistrzostwo odbywało się w Polsce. Mieliśmy duże nadzieje. Sroga porażka. Nie weszliśmy nawet do ćwierćfinału. A Rosjanie na naszym terenie wygrali. A teraz w meczu Ligi Narodów, kiedyś była Liga Światowa, teraz jest Liga Narodów. Polska wygrywa z Koreą Południową 3-0, co nie jest niespodzianką, bo to dopiero 21. drużyna świata. Ale my wygrywamy z Rosją 3-0, prowadząc w zasadzie cały czas, kontrolując grę. No i na koniec 3-1 z Kanadą. Jesteśmy liderem Ligi Narodów. Startuje tam bardzo wiele zespołów czołówki światowej. Biało-czerwoni są liderem i to jest ważne.
Po dwóch czytamy na przeglądzie sportowym, po dwóch kolejkach spotkań reprezentacja polskich siatkarzy jest liderem Ligi Narodów. Bez straty Koreę, bez straty Rosję, a Kanadę? Patrzymy.
Z Rosją 3-0, z Kanadą 3-1, z Koreą Południową 3-0. Straciliśmy jeden set z Kanadą, ale bez straty punktu. Mamy 9 punktów, 9 setów wygranych, jeden stracony.
Czyli dobrze.
Czyli świetnie, rewelacyjnie.
To jest męski zespół, tak?
Męski, ale kobiety też sobie radzą nieźle, awansowały w tym roku do tej elity światowej. Niespodziewanie, to był szok, wygrały z mistrzyniami olimpijskimi, liderkami światowego rankingu, Chinkami 3-2. Wygrały z Włoszkami wyżej notowanymi wyraźnie 3-2. No ale brak doświadczenia spowodował, żeśmy na przykład przegrali z Tajlandią 2-3, zdobywając punkt, co prawda. Z Serbią mogliśmy wygrać.
Jaki mamy zespół? To są ludzie młodzi? To są
bardzo młode dziewczyny. Nawet trener Jacek Nawrocki był krytykowany, że tak odmłodził skład, no, ale okazało się, że miał rację. W przyszłym roku w Polsce, między innymi w Polsce, bo to aż 4 kraje, Turcja, Słowacja, Węgry i Polska będą wspólnie organizować, pierwszy raz w historii, 4 kraje, Mistrzostwa Europy Kobiet. Przypomnę, ostatni raz Mistrzostwa Europy Kobiet były organizowane w Polsce w 2009 roku. Polki wtedy zdobyły brązowy medal, a przypomnijmy, że nasze złotka, nasze siatkarki dwukrotnie były mistrzyniami Europy już w tym stuleciu, w zeszłej dekadzie 2003-2005. No i liczymy, że w przyszłym roku te mistrzostwa, które będą między innymi w Polsce do ćwierćfinałów, do fazy ćwierćfinałów, będą dla nas radosne. Budujemy zespół na Igrzyska Olimpijskie, a w tym roku polscy siatkarze z kolei będą bronić tytułu mistrza świata, bo siatkówka to jest jedyna dyscyplina w Polsce zespołowa, gdzie Polacy mają tytuł mistrza świata.
Mówi się, że to jest nasza narodowa specjalność, że co jak co, ale siatkówka to jest taki sport, gdzie Polacy dość regularnie wygrywają. No i teraz pytanie, czy ten zespół męski, który w Lidze Narodów gra, to są weterani, czy to są raczej młodzi ludzie wchodzący?
Dobre pytanie. Jest trochę zawodników doświadczonych, ale nowy trener Belek, Flamand, Vital Heinen, który wcześniej trenował sukcesami reprezentację Belgii i Niemiec, a także polski zespół męski z Łuczniczka, z Bydgoszczy, no, powołał bardzo wielu młodych zawodników. Warto powiedzieć, że powołał tam szereg zawodników, którzy jako juniorzy nie przegrali 30 paru meczów, to się rzadko zdarza. Polacy byli mistrzami Europy kadetów, mistrzami Europy juniorów, mistrzami świata juniorów. Po prostu wygrywaliśmy wszystko w tej kategorii wiekowej i szereg tych zawodników, tych no, młodych, którzy teraz ostatni sezon, dwa grali w lidze, w polskiej lidze, teraz właśnie gra w reprezentacji. No i taka mieszanka doświadczenia i rutyny i młodości i okazała się piorunująca dla Rosjan, ale uwaga, od przyszłego roku w naszej reprezentacji zagra człowiek, który jest uważany za najlepszego siatkarza świata, Kubańczyk z urodzenia, Polak z wyboru, mający polską żonę, mówiący po polsku, Leon, uważany za najlepszego siatkarza świata, na pewno najlepszy przyjmujący świata, który grał w lidze rosyjskiej, w Zenicie Kazań zdobył tytuł klubowego mistrza świata, zresztą w mistrzostwach, które były u nas w Polsce, w Krakowie, gdzie zresztą w pierwszej czwórce była Skra Bełchatów, która niedawno zdobyła tytuł mistrza Polski.
No to też trzeba powiedzieć, że Polska Liga jest jedną z najsilniejszych lig na świecie, nie? Że ktoś, kto przechodzi z jakiejś ligi tam hiszpańskiej gdzieś, to tutaj awansuje w przeciwieństwie do innych sportów zespołowych.
No, tak. Czy ja nawet ostatnio panu premier Morawieckiemu, może tu ujawnie powiedziałem, że no, kluby piłkarskie, ja jestem sympatykiem piłki i fanem zawsze będę, jak myślę wielu z nas, ale odpadły z europejskich pucharów, wystartowały w lipcu, padły w sierpniu, nie trwały nawet do września ostatnim razem, a polskie zespoły siatkarskie męskie, Skra Bełchatów w pierwszej czwórce klubowych mistrzów świata, a Zaksa Kędzierzyn-Koźle Final Four w pierwszej czwórce tych pucharu mistrzów, klubowych mistrzostw Europy, więc no, tu jesteśmy potęgą, jedna z najsilniejszych lig świata,
jest jakaś szansa,
obok rosyjskiej
żeby
i włoskiej.
Tą potęgę przełożyć na przykład na media, no bo w mediach wiemy o piłkarzach, znamy ich zarobki, przejmujemy się transferem jednego czy drugiego, a to są jednak zawodnicy no, w lidze europejskiej, no tak w połowie albo trochę poniżej. No może teraz jest troszkę lepiej, zobaczymy jak mistrzostwa świata, czy w ogóle się odbędą w Rosji, ale zupełnie inna historia. A o siatkarzach tak wiele w mediach nie słyszymy.
Czy no, na pewno trzeba się pogodzić z tym, że piłka nożna będzie królową sportu, mimo że ten tytuł formalnie należy do lekkiej atletyki. No ale siatkówka jest sportem bardzo popularnym. Mecz z Rosją oglądało, byłem na tym meczu w Krakowie, w hali Tauronu. Arena Tauron, 11 tysięcy osób w hali, kapitalne widowisko, kibice świetnie się bawili. Ja zapraszam przy okazji, może nawet też słuchacze Radia Wnet, może na kolejny mecz, a będzie Liga Narodów w ten weekend w Łodzi, zaprosimy jakichś słuchaczy, to porównają. Bardzo dobra publiczność, inna niż piłkarska, to trzeba powiedzieć wyraźnie. Nie chcę wartościować, ale na pewno inna. Dużo rodzin, dużo kobiet, dużo bardzo młodych ludzi, także no, nie tylko nastolatków, jak na przykład piłkarskich, ale nastolatek na przykład. Jest bardzo specyficzna atmosfera i muszę powiedzieć, że tutaj no, polscy kibice są chyba najlepsi na świecie, bo zawodnicy innych drużyn robią zdjęcia tym pełnym trybunom chyba z zazdrością.
Tyle o meczach i rozgrywkach siatkarskich. Wczoraj jeszcze zakończyła się Liga Mistrzów, Real Madryt wygrał, ale to jednym zdaniem tylko. Bo
Real Madryt po raz trzeci z rzędu wygrywa, co to się nie zdarzyło. W tych czasach nowożytnych wygrywa z Liverpoolem trenowanym przez Niemca. Piłkarze Realu grali, zwłaszcza kapitan Sergio Ramos, bardzo brutalnie. Mieli też sporo szczęścia, ale wygrali. Koniec kropka, a polskim zawodnikiem, który łączy oba te kluby, Real i Liverpool, to jest polski bramkarz Jerzy Dudek, który z Liverpoolem zdobył ostatni dla tego klubu tytuł mistrza klubowego Europy, wygrał Ligę Mistrzów, a potem grał w Realu. No, bardziej był rezerwowym, ale też był zawodnikiem Realu.
Tak to było. Mecz, który rozgrywał się na arenie naszych telewizorów przez ostatnie prawie półtora miesiąca, to mecz w Sejmie między rządem a paniami, które przyszły tam protestować przeciwko trudnej sytuacji rodziców dzieci niepełnosprawnych. Te dzieci wychodzą z dzieciństwa, no i dalej są niepełnosprawne. Państwo im nie pomagało, teraz państwo się zdecydowało pomagać. Jednak protest był według wielu sterowany przez polityków opozycji. Ja to od razu skracam, bo to my to wiemy, tak? I teraz pytanie, kto ten proces wygrał. Panie wczoraj jednak odpuściły po takim crescendo przy okazji tego okna sejmowego. Nie wiem, czy pan widział te sceny, to drapanie, ten sfotoshopowane zdjęcie zaczerwienionej ręki, jakby tam się nie wiadomo, co stało. No i pojawił się komentarz, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało tę walkę dzięki swojej ciapowatości, że tak nie wiedząc, co zrobić, a to się rozdmuchało do nie wiadomo jakich rozmiarów, a potem przeszło w fazę bycia czymś zupełnie przesadzonym. No i w tym momencie ten proces stracił.
Myślę, że strategzy rządowi widzieli, co robią. Zaproponowali realizację pierwotnych postulatów opiekunów, opiekunek, matek, pań, które tam były. No, wtedy pojawiły się kolejne żądania. To już część opinii publicznej przyjęła źle. Z czasem następowało zmęczenie tym protestem. W ostatnich badaniach opinii publicznej no, 2/3 Polaków było za zakończeniem protestu. Zdecydowanie lub raczej tak. No i doszło do sytuacji, kiedy środowiska niepełnosprawnych osób się podzieliły. No bo ja sam widziałem protest przed Sejmem, protest przeciwko protestowi w Sejmie. Też na portalach społecznościowych było wyraźnie widać, że rodzice czy opiekunowie osób niepełnosprawnych no też odcinałem się do tego protestu w Sejmie, no który coraz bardziej miał charakter polityczny, bo jak jedna z tych pań mówi, że idą wybory samorządowe i zróbcie wszystko, żeby nikt z PiSu nie wszedł do żadnego samorządu. No to jest wypowiedź stricte polityczna. Myślę, że to był poważny błąd. Tak samo jak jakieś wypowiedzi dosyć, powiedziałbym, niskiego lotu Jarosławie Kaczyńskim, jednej z uczestniczek. No, trudno takich rzeczy nie zauważać. Rząd wykazał olbrzymią empatię, zaproponował bardzo konkretne rzeczy. Paradoksem jest, że ten protest zaczął się tuż po wystąpieniu Mateusza Morawieckiego, naszego premiera, który zapowiedział bardzo daleko idące decyzje, kroki dla osób niepełnosprawnych, 27 miliardów złotych przeznaczenie na osób niepełnosprawnych, niedołężnych. A więc no, akurat ten rząd ze wszystkich rządów był najbardziej otwarty na postulaty osób niepełnosprawnych i myślę, że opinia publiczna w Polsce to założyła.
Ja zadawałem sobie pytanie, oglądając relacje w stacjach, które sprzyjają opozycji, kiedy przyjdzie czas na dekoncentrację mediów, no bo jednak grupa kilku pań, oczywiście z ważnym protestem, ale silnie motywowanym politycznie, była głównym, jedynym, najważniejszym newsem przez te 5 tygodni protestu w pewnej stacji, która przekonywała swoich widzów, jak to jest okropnie, jak to urzędnicy pisowscy, ministrowie są nieczuli na potrzeby niepełnosprawnych, podczas gdy no, wszyscy wiemy, że to jest pierwszy rząd od czasów, nie wiem, trudno powiedzieć od kiedy, który zwrócił uwagę i zaczął fundować programy społeczne. Wynik tego zresztą w tym tygodniu mieliśmy. Pan na pewno słyszał, bo to się też nie przebiło w mediach. Dlaczego w mediach, proszę państwa, nie przebiło się to, że tak zwana dzietność w Polsce wzrosła z 1,32 w 2015 roku, 1,36 w 2016 do 1,45 w 2017. Cisza.
Tak, no ja akurat wczoraj byłem w ramach takiego objazdu Polski przez polityków Prawa i Sprawiedliwości na Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku, we Wrocławskiem. No i tam na Opolszczyźnie właśnie jedna z naszych posłanek mówiła na spotkaniu ze mną, zresztą bardzo licznym w Grodkowie, tam gdzie kiedyś był obóz internowania, mówiła o tym, jak wzrosła ilość urodzeń właśnie na Opolszczyźnie. A dobrze, że pan o tym wspomniał, bo to bardzo ważne. Ja pamiętam, jak w swoim czasie na jakiejś konferencji międzynarodowej z moim udziałem podeszli do mnie przedstawiciele partii Likud, partii rządzącej Izraelem, z taką właśnie, dopytując o szczegóły tego programu, mówiąc, że oni chcą w Izraelu, to jest partia Benjamina Netanyahu, oni chcieliby też taki program uruchomić, bo to jest bardzo ważne z punktu widzenia życia narodu, aby no, jak najwięcej dzieci się rodziło, a więc no, muszę powiedzieć, szczególne pochwały. A, natomiast wracając, no, ja mam takie wrażenie, że te osoby niepełnosprawne wymagają olbrzymiej troski ze strony państwa. Ta troska jest. Co do ich opiekunów, no to mam takie też wrażenie, że one same, niektóre z tych pań się jakoś tam upolityczniły w trakcie trwania tego protestu, ale były to, te biedne osoby były traktowane instrumentalnie przez polityków Nowoczesnej, po części Platformy, ale też przez media. Panie doktorze, no przecież te media antyrządowe, dawniej establishmentowe, te dawniej mainstreamowe, one uczyniły z tych biednych ludzi no, swoistą amunicję w walce z rządem. I to było naprawdę bardzo przykre, bo no, już było widać, słychać i czuć, że tak naprawdę są tutaj zakładnikiem te nieszczęsne osoby w Sejmie, zakładnikiem pewnej generalnej, takiej totalnej opozycji wobec polskiego rządu. Mówię polskiego rządu, bo często mówimy rząd PiSu. To jest polski rząd, rząd Rzeczypospolitej Polskiej, który ma silny mandat demokratyczny, a więc, no mówię, mamy do czynienia z sytuacją totalnej opozycji, także mediów, części mediów wobec polskiego rządu.
No mówiliśmy o dekoncentracji mediów, o demonopolizacji pewnych sektorów. Czy to się da jeszcze zrobić za tej kadencji?
A myślę, że w sensie takim technicznym to jest już przygotowane. Jest to kwestia decyzji politycznej. A no i myślę, że jest nadzieja, że ona nastąpi. Ja przynajmniej jestem zwolennikiem takiej właśnie dekoncentracji.
Dekoncentracja mediów to dotyczy nie tylko poszczególnych sektorów mediów. Państwo wiecie, jest prasa brukowa, jest prasa regionalna, prasa ogólnopolska, są tygodniki, są wreszcie stacje telewizyjne, które rozpychają się na antenie, wykorzystując monopolistyczną przewagę.
To prawda. No i no oczywiście ja rozumiem, że w sytuacji, mówię otwartym tekstem, nie jestem dyplomatą, a w sytuacji tych już no, półrocznych w zasadzie rozmów z Unią Europejską, które zmierzały do porozumienia, przynajmniej z naszej strony, podejmowanie takiej decyzji o no, zmianie struktury własnościowej mediów w Polsce, było ryzykowne. No, tego porozumienia nie ma i teraz może się otworzyć nowy etap.
Byliśmy naiwni, idąc na porozumienie z Unią Europejską?
Przeciwnie, bardzo mądry zabieg, taktyczny, socjotechniczny i merytoryczny. Pokazaliśmy państwom członkowskim Unii Europejskiej, że to my, Polska, polski rząd, mamy dobrą wolę, że to my wyciągamy rękę do instytucji unijnych, a ta ręka na końcu została odepchnięta, przynajmniej na razie.
A pana zaskoczyło wypowiedź Timmermansa, mówimy o wypowiedzi sprzed dwóch tygodni, kiedy my się wszyscy spodziewaliśmy, że już były takie głosy w prasie, że tak, że jest zgoda w szkół mówiona i nagle ten pan mówi nie.
Nie zaskoczyła mnie o tyle, że wiedziałem, iż Timmermans ciężko walczy w pocie czoła o to, żeby rząd Królestwa Niderlandów, rząd premiera Marco Rutte nie przedłużył mu po prostu kadencję, żeby, bo to rządy, a nie Juncker czy ktokolwiek, jakiś establishment unijny, to rządy delegują komisarzy.
Ale dlaczego pan premier Rutte chce walczyć z Polską, co się mu nie podoba?
Nie, pan premier Rutte nie tyle chce walczyć z Polską, co chce uratować olbrzymie rabaty dla Holandii. Holandia po Brexicie, po tym jak Wielka Brytania powiedzie, że opuści Unię, Holandia jest tym krajem, który ma największy rabat, czyli ulgę w swojej składce członkowskiej do Brukseli. Nie płaci Królestwo Niderlandów miliardów euro rocznie, właśnie dlatego, żeby tę sytuację uratować. Timmermans dostał polecenie i robił to już na pierwszym kolegium komisarzy przed ogłoszeniem oficjalnym przez przewodniczącego Junckera budżetu unijnego. Już wtedy dymił, bez polskiego kontekstu. No teraz zostało to uznane za pretekst. Polska jest pewnym pretekstem, żeby pokazać holenderskim niezadowolenie, a przypomnę, że premier Morawiecki parę tygodni temu zapowiedział chęć poparcia Polski dla projektu zlikwidowania wszystkich rabatów w Unii, no bo one te rabaty uszczuplały budżet, co dla Polski było niekorzystne, więc nie dziwmy się premier Morawieckiemu,
a poza
że
tym
w polskim
są
interesie
nierówne warunki,
powiedział.
No.
I tylko jeszcze powiem, że to nie jest historia nowa w historii, to nie jest historia nowa w dziejach integracji europejskiej. Ja przypomnę w Polsce już zupełnie zapomniany fakt, kiedy nasz kraj, jeszcze wtedy z Czechosłowacją, bo wtedy jeszcze istniała, i Węgrami w 1991 roku przymierzał się do podpisania układu stowarzyszeniowego ze wspólnotami europejskimi, to nagle te rozmowy na samym finiszu, no tuż przed podpisaniem, zostały zablokowane przez kogo? Przez Hiszpanię. A dlaczego zostały zablokowane? A dlatego, że Królestwo Hiszpanii 5 lat po wejściu do EWG uznało, że zostało pokrzywdzone, a mówiąc może ściśle, że negocjatorzy ze strony Madrytu pokpili sprawę i zgodzili się na zbyt małe akweny połowowe dla hiszpańskich rybaków. Wtedy Hiszpania zaszantażowała Brukselę, mówiąc, nie podpiszemy układu stowarzyszeniowego z Warszawą, Pragą i Budapesztem, jeżeli nam nie dacie gwarancji, że powiększycie akweny. I ten szantaż się udał. Hiszpania uzyskała gwarancję powiększenia akwenów dla swoich rybaków, a rybołówstwo obok turystyki i rolnictwa jest jednym z 3 takich głównych przemysłów, czy gałęzi gospodarki narodowych Hiszpanii. Wtedy Hiszpanii wcale nie chodziło o to, że jest, nie wiem, antypolska, czy antywigierska, czy antoczechosłowacka, bo wtedy państwo czechosłowackie jeszcze istniało, tylko po prostu chodziło o załatwienie swoich interesów. Tak samo teraz Holandia. No trudno powiedzieć, że Holandia była antypolska, ale Holandia chce, wrzucając kwestię artykułu 7 Polski praworządności, pokazać hola hola, jeżeli nie uwzględnicie naszego rabatu, no to wtedy nasz komisarz odpowiedzialny za kwestie właśnie Polski, jeden z 7 wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej, bo warto powiedzieć, że komisja składa się z 27 komisarzy i szefa, i tak 27 komisarzy, ponad 1/4 to są wiceprzewodniczący. No taki przykład takiej dosyć skrajnej eurobiurokracji. No tym niemniej jest faktem. Pan Timmermans tutaj gra do holenderskiej bramki i to jest potwierdzenie tego, co ja mówię od lat, że integracja europejska integracją, globalizacja globalizacją, a interesy narodowe i tak w XXI wieku w Europie, nie tylko w Europie, na świecie są najważniejsze.
I trzeba o tym pamiętać, jak się jest na jakimś wysokim stołku, że przede wszystkim pod siebie. Kolejna sprawa, o której się na pewno dzisiaj będzie dużo
mówić, kraj, no bo
to Włochy.
Panie... Myślę, że przede wszystkim gra w interesie krajów, które tam go ustanowiły na tym fotelu przewodniczącego Rady.
Ale tu oczywiście pytanie, co w tym konkretnym przypadku, który pan przypomniał, oznacza własny kraj. Tak.
Dobre pytanie. Eine gute Frage.
Eine gute Frage. To teraz pytanie o Włochy. Tam polityczny chaos. Prezydent nie zgodził się na powołanie rządu. Pretekstem było to, że szefem finansów miał być człowiek, który nie lubi euro.
No tak, to jest rzecz bardzo ciekawa. 2 partie, które mają ten rząd powołać, które się na to zdecydowały, czyli Ruch 5 Gwiazd i Lega, czyli Liga po polsku, kiedyś Lega Nord, Liga Północna, obie bardzo mocno od lat nagłaśniały temat wyjścia Italii ze strefy euro. tu są konsekwentne. Przy czym warto powiedzieć, że jedna z tych partii, mówię o Lega, o Lidze, jednocześnie no, swój kapitał polityczny, to, że wyprzedziła Forza Italia Berlusconiego, było spowodowane tym, że bardzo mocno w kampanii eksponowała zagrożenie ze strony muzułmańskich imigrantów i domagała się wprost wyrzucenia wszystkich nielegalnych imigrantów, no głównie muzułmańskich imigrantów spoza Europy z Republiki Włoskiej.
Skoro tak, są nielegalni.
No tak, no ale są nielegalni, ale jakoś nie są wyrzucani, w związku z tym oni czego domagali. No cóż, no ja myślę, że ta sytuacja, która teraz miała miejsce, ona w moim przekonaniu może doprowadzić do wcześniejszych wyborów, tylko że wtedy zwycięstwo tych partii eurosceptycznych, euronegatywistycznych, partii antyeuro będzie jeszcze większe, więc może tak, nie ma co się za bardzo martwić. Natomiast no, zwracam uwagę, że w całej Europie ostatnio w wyborach, w Czechach na przykład, ale też wcześniej w Austrii, gdzie do rządu weszła partia no, bardzo eurosceptyczna i antyimigracyjna, w Holandii, gdzie wspomniany już Mark Rutte, liberał skądinąd, wygrał kampanię tylko dlatego, że ścigał się z Hartem Wildersem, partią bardzo antyunijną i antyimigracyjną, ścigał się na antyimigracyjne hasła. Więc no, tutaj Europa się bardzo przesunęła w kierunku patrzenia na ręce Brukseli, w kierunku tego takiego sceptycyzmu wobec instytucji unijnych, no i w kierunku też dystansu, coraz większego dystansu do imigrantów, głównie muzułmańskich, spoza Europy, którzy do Europy przyjeżdżają.
Z jednej strony mamy ten dystans, a z drugiej strony w Wielkiej Brytanii mamy Tommy Robinsona, który został aresztowany i skazany. W ciągu 2 godzin został przeprowadzony proces, w którym nie było obrońcy, bo obrońca pana Tomego Rogersa twierdzi, że ona nie została oszukana przez policję. Policjanci powiedzieli, że wszystko jest w porządku. Człowiek zaraz wyjdzie, w ogóle nie ma problemu. Nie ma pani co jechać. No i w ciągu 2 godzin został człowiek skazany na 13 miesięcy więzienia za to, że nagrywał proces gangu, który gwałcił młode chrześcijańskie Brytyjki.
Muzułmanów, to, że no już powiedzmy otwartym tekstem, tak, Pakistańczyków. A natomiast ja powiem tak, no, kiedy ja jako polski polityk mówię, że nikt nie powinien ingerować w polskie sprawy z zewnątrz, no to samo powiem teraz. My Polacy nie powinniśmy ingerować w sprawy wewnętrzne Wielkiej Brytanii. Ja tylko wyrażam wielką radość, satysfakcję, że ja żyję w Polsce, w kraju, gdzie gangi muzułmanów nie gwałcą chrześcijańskich dziewczynek, nie odurzają ich, nie fotografują i potem szantażują tymi zdjęciami. I bardzo się cieszę, że żyję właśnie w takim kraju i że ten problem w Polsce, także dzięki mądrej polityce polskiego rządu, gdy chodzi o kwestie imigracji, nie istnieje.
Albo pewnemu opóźnieniu, bo gdybyśmy nie byli w bloku wschodnim w latach 70. i 80., to pewnie też wzorem Niemiec, Włoch, panie Hiszpanii Rzeczorze, otworzylibyśmy granice.
Dalej rządziła Platforma Obywatelska i PSL, no to przecież przypomnę, że pani premier Kopacz, zdradzając Grupę Wyszehradzką, która głosowała inaczej, na szczycie w Brukseli w październiku 2015 roku, tuż przed wyborami w Polsce, zaakceptowała to, że miały być kwoty imigrantów w Polsce. Przypomnę, w pierwszym rzucie prawie 7 tysięcy imigrantów w naszym kraju, a w drugim rzucie 4 tysiące, więc w sumie 11 tysięcy imigrantów. Proszę sobie potem doliczyć rodziny.
Panie pośle, idąc po ulicach Warszawy, widać, że muzułmanów w Warszawie jest sporo, to tutaj nie trzeba tej tezy nawet specjalnie udowadniać. Ci ludzie przyjeżdżają najczęściej z Niemiec, najczęściej są w jakiś sposób finansowani z zewnątrz. No i pytanie, czy powinniśmy w Polsce wzorem Austrii wprowadzić uregulowanie wyznawania religii muzułmańskiej. Przypominam, Austria domaga się, by były państwowe licencje dla imamów, by Koran był w języku niemieckim wyłożony w meczetach, by kazania były po niemiecku. No i do tego oczywiście najważniejszy postulat, zakaz finansowania z zewnątrz. Czyli jeżeli wierni się zbiorą, proszę bardzo, jeżeli jest to dar z Arabii Saudyjskiej, Kataru, Bahrajnu, czy innego tego typu kraju, no to niestety, ale nie można tutaj takich fundacji zakładać.
To są ciekawe rozwiązania, które za całą uwagę są reakcją. Reakcją na to, co działo się w Austrii, ale nie tylko w Austrii, w wielu innych krajach, gdzie no, te meczety stały się zalążkami pewnych działań terrorystycznych.
U nas się nie staną, jak powstaną.
Radykalni imamowie wręcz ukierunkowali, czy zachęcali, byli przewodnikami duchowymi dla młodych ludzi, którzy no, potem podjęli decyzję o tym, że w imię Allaha będą terrorystami. I krzycząc Allah Akbar, zabijali kogo popadnie. Więc no, myślę, że to doświadczenie austriackie jest ciekawe, cenne i warte rzeczywiście bardzo solidnego przeglądnięcia i wyciągnięcia wniosków z tego. Natomiast myślę, że sytuacja, w której Polska się nie zgodziła na te kwoty imigrantów i to Polska decyduje, co będziemy, jaka będzie polityka imigracyjna, jest rzeczywiście sprawą podstawową, fundamentalną. Myśmy się uratowali przed inwazją imigrantów muzułmańskich, natomiast oczywiście mogą oni też napływać znacznie mniejszymi strumyczkami. To już nie jest jakiś ocean, ale w inny sposób i trzeba to kontrolować, no bo mamy doświadczenia z radykalizacją muzułmanów w takich krajach jak Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania. I no, na Rambli w Barcelonie ten zamach też przecież był dziełem radykalnych muzułmanów niedawno we Francji, możemy tak wymieniać, Belgii, to samo w Wielkiej Brytanii. Tak. W związku z tym trzeba, myślę, tutaj te doświadczenia krajów zachodnioeuropejskich wyciągane bardzo późno, te wnioski z tych doświadczeń, no trzeba bardzo się temu przyglądać i też
ale ma pan
robić
takie
tak,
wrażenie.
Polak nie był mądry po szkodzie.
Ryszard Czarnecki, europoseł i wiceprezes Związku Polskiego Związku Piłki Siatkowej, był naszym gościem. Bardzo pięknie dziękujemy.
Dziękuję uprzejmie.
A po drugiej stronie radiowego telefonu jest pan Wojciech Myślecki, doktor, inżynier i analityk polityczny. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No to zacznijmy analizę polityczną. Ważnym krokiem było wczoraj zakończenie protestu pań, które w Sejmie uderzały w obraz PiSu jako partii, która zajmuje się polityką społeczną i pomaga tym najbiedniejszym. Pana zdaniem, jaka jest sytuacja po zakończeniu tego protestu?
To znaczy dobrze, że ten protest w tej formie się zakończył, natomiast oczywiście problem niepełnosprawnych był, jest i będzie, ponieważ tak człowiekowi ten los się często układa, że wejdzie w grupę bardzo już pokrzywdzonych ludzi z natury rzeczy. I to jest problem jakby dojrzałości i stopnia cywilizacji społeczeństwa, jeżeli umie tak trudne problem jak właśnie ludzi starych, opuszczonych, biednych, chorych, ale również tak jakby pokrzywdzonych przez los. I dlatego mówię, że to jeden z najpoważniejszych problemów, przed którym każdy rząd stanie w przyszły. I sposób rozwiązania tego problemu w tej chwili będzie rzutował na to wszystko, co powiedziałem, na ocenę stopnia cywilizacji naszego społeczeństwa, na klasę rządów, które tutaj sprawują władzę. I stąd po takim, powiedzmy, wstępie z dużego poziomu chciałbym powiedzieć, że źle się stało, że tego typu problemy stają się przedmiotem brutalnej, często dosyć prymitywnej manipulacji politycznej, bo tak też trzeba powiedzieć, że w tym podstawowym trzonie problemów, które są oczywiste i, jak powiedziałem, bardzo poważne, gdzieś niepotrzebnie pojawił się ten element polityczny. Druga rzecz, jeżeli chodzi o ocenę tego przebiegu. Przede wszystkim paradoksem jest to, że akurat rząd PiS-u, który sporo zrobił dla właśnie ludzi, którzy są na granicy wykluczenia, czy są pokrzywdzeni przez los, czy mało zarabiali, właściwie został postawiony w sytuację, że niby kompletnie się tym nie interesuje i jakby próbowano stworzyć nierzeczywistą rzeczywistość. Proszę zwrócić uwagę, że gdybyśmy na dystansem popatrzyli na tą sprawę, to ten protest właściwie uzyskał na wstępie bardzo dużo, ponieważ natychmiast zrównano emerytury, znaczy, przepraszam, renty dla niepełnosprawnych z rentami, minimalną rentą dla przyznawaną w ogóle jako rentę pełną. I to jakby nie zwróciło uwagi, że to była decyzja, powiedziałbym, na którą nie trzeba było długo czekać. Notabene rząd przygotowywał właśnie już stąd, powiedzmy, można było tak szybko podjąć tą decyzję. Druga rzecz, że rząd dosyć dyskretnie i z taką pewną empatią podchodził, ale oczywiście nie mógł pozwolić sobie na to, że w pewnym momencie właściwie stanął przed ultimatum. I ja osobiście uważam, że jeszcze gdybyśmy za 2 tygodnie rozmawiali z większego dystansu, to wyjdzie, jak powiedziałbym, sprawnie tym kryzysem, bo to był kryzys jednak, zarządzał premier Morawiecki, który właśnie nie narzucał się, ale z drugiej strony dosyć sprawnie i kompetentnie kierował tym kryzysem. Również uważam, że bardzo dobrą ocenę należy wystawić pani minister Rafalski, która mimo, że czasami stawiana była w trudnej sytuacji, no można powiedzieć, że nawet niegrzecznie się do niej odnoszono, no jak powiedzmy ze spokojem swoje stanowisko to prezentowała. I sądzę, że w pewnym momencie doszło do sytuacji, że ten komponent polityczny, notabene nakręcany po części przez polityków, którzy nie mieli specjalnego moralnego prawa do tego, bo po prostu nic nie zrobili przedtem, kiedy mogli zrobić, szczególnie myślę o politykach Platformy Obywatelskiej, no bo to oni właściwie w ogóle nic dla tych niepełnosprawnych nie zrobili, mimo że przecież był wyrok Sądu Najwyższego w tej sprawie. A więc ten komponent polityczny zaczął się przebijać ponad problem i duża część nawet osób niepełnosprawnych stanęła nie po stronie właśnie tych osób, które ten proces w Sejmie urządziły, ale po stronie właściwie rządu, który starał się równolegle w normalnym trybie negocjacyjnym te sprawy prowadzić. Więc podsumowując, uważam, że rząd wyszedł, mimo że na pewno był trudny test. Dobrze, że premier Morawiecki pokazał, że umie tego typu sprawami zarządzać i że właściwie teraz mówimy, że tu nie ma zwycięzców ani przegranych. Ja uważam, że właśnie są zwycięzcy. Zwycięzcami jest niewątpliwie całe środowisko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, niewątpliwie, bo problem został postawiony na tego i tutaj trzeba oddać właśnie sprawiedliwość, że ten proces odniósł ten skutek. I druga rzecz, że rząd pokazał, że potrafi takim dosyć trudnym zarządzać kryzysem, więc czekamy tylko, co będzie dalej. I ostatnie słowo, że bardzo źle się stało, że ten problem nie został potraktowany jako wspólny program wszystkich sił parlamentarnych przynajmniej, ponieważ to są tak trudne problemy społeczne, że nie da się rozwiązać w ciągu jednej kadencji i za pomocą jednej partii. Tu powinien być pewien szeroki konsensus polityczny koło tej sprawy.
To jest oczywiste, natomiast również oczywiste jest, że w naszych warunkach każdy protest, każde niezadowolenie będzie przekuwane w próbę pobudzenia mas przeciwko złemu PiS-owi. I tutaj tak ten protest był pokazywany, przynajmniej w mediach opozycyjnych.
No, ja rozumiem, że opozycja jest po to, żeby nie chwalić rządu, tylko wytykać mu wszystkie potknięcia czy nieprawidłowe, ale istnieje kilka obszarów, tak jak obrona, energetyka, polityka emerytalna, czy polityka w zakresie właśnie wsparcia osób niepełnosprawnych, która jest polityką długofalową i moim zdaniem rozsądna. Opozycja z jednej strony może parę łatek tu przykleić rządowi, pokazać, że jest niesprawny czy czegoś tego, ale w rezultacie powinna wspierać ten główny nurt rozwiązywania tej kwestii. Tak się robi w normalnych państwach.
To jest jeden kryzys, który został rozwiązany. W ogóle Mateusz Morawiecki, jak zaczął swoją posługę na fotelu premiera rządu, wydawało się, że to będzie skupienie się na gospodarce. Wydawało się nam w grudniu, w styczniu, że będzie to takie celebrowanie stulecia niepodległości Polski, a od razu rozpoczął się kryzys na przykład na linii polsko-izraelskiej. Osoby, które są w Stanach, niekoniecznie Polacy, mówią, że powaga Polski została bardzo mocno naruszona przez tą 3-miesięczną kampanię ataków na nas. Teraz co robić?
To znowu jest taki problem, który nie zostanie rozwiązany w przeciągu kadencji jednej przez jeden rząd i przez jedną partię. Powinien być postawiony w centrum nowej jakby generacji polityki polskiej w XXI wieku, kiedy jesteśmy już państwem, nie tylko niepodległym, ale państwem, które jest w grupie zachodnich państw europejskich, mówimy tu o Unii Europejskiej, to wyznacza nowe ramy polityczne dłuższego czasu, do których my jeszcze ciągle nie możemy się przyzwyczaić, jakby cień tej naszej trudnej historii II wojny światowej, cień późniejszego, w zasadzie narzuconego systemu
kolonialnej przeszłości, powiedzmy szczerze.
Kolonialnej postawy. I my, pierwsza rzecz, my nie mamy elit takich dobrze zorganizowanych, które właśnie rozumieją, jaki jest rdzeń interesów państwa i ten rdzeń jest ochraniany, a później wszystkie kłótnie się toczą wokół sposobu realizacji najczęściej tych ważniejszych celów państwa. I teraz stosunki polsko-żydowskie są dosyć skomplikowane, bo to nie jest jedna linia, powiedzmy z jednej strony powiedzmy Polacy, z drugiej strony Żydzi i tak dalej. Tu nie ma czasu pewnie na jakieś tam zbyt daleko idące rozważania, ale niewątpliwie zupełnie co innego jest relacja z Izraelem jako państwem, które jest normalne, mamy stosunki przecież dyplomatyczne, były dobre relacje międzypaństwowe, a w jakimś sensie szczególnie obywatelami Izraela pochodzenia polskiego, którzy często wyjeżdżali z Polski z poczuciem w jakimś sensie odrzucenia czy powiedziałbym skrzywdzenia, szczególnie myślę to o 1968 roku, który pamiętam. A co innego zupełnie jest sprawa relacji z diasporą żydowską w Stanach Zjednoczonych i kołami nam niechętne, bo przecież aby szczerze trzeba powiedzieć, że Polska jest takim historycznie niewygodnym krajem, bo zawsze właściwie przez to, że byliśmy między dwoma dużymi potęgami, jakim były Zjednoczone Niemcy, a z drugiej strony Rosja, później Związek Radziecki, właściwie liczą się w polityce silni, no i myśmy byli, co by nie powiedzieć, dosyć niesprawiedliwie z punktu widzenia takiej ludzkiej sprawiedliwości traktowani i byliśmy w związku z tym niewygodni, że nadal jesteśmy po prostu dalej państwem bardzo niewygodnym, co się teraz wyraźnie znowu ujawnia. I na dodatek jeszcze, że na naszym terytorium, na terytorium Rzeczypospolitej mieszkała największa mniejszość żydowska światowa, co świadczy o tym, że akurat tutaj mogli znaleźć w miarę spokojne miejsce, czego się jakby nie do końca zauważa. Ten kryzys został wywołany po części, moim zdaniem, w Polsce, bo to było zupełnie nierozsądne, żeby tuż dzień przed dniem Holokaustu, bo taki jest związany z wyzwoleniem Auschwitz przez Armię Czerwoną i wnoszenie takiej szybko, nieprzygotowany sposób, nieprzedyskutowany do końca, nieprzemyślany, tuż po właściwie przyjściu nowego premiera, który jeszcze się nie do końca zdążył ogarnąć, właściwie zdetonowane to zostało w Polsce. Później już nie było, już to potoczyły się sprawy własnym tokiem i moim zdaniem nie jest aż tak źle, jak pan redaktor powiedział, bo pierwsza rzecz, proszę zwrócić uwagę, że dosyć szybko i skutecznie ucichł spór międzypaństwowy, między Izraelem a Polską jako państwami i między głównymi politykami Izraela, którzy się przecież to zaangażowali, głównymi politykami polskiemu, głównie myślę tutaj o premierze Morawieckim, no, który osobiście bardzo się tutaj zaangażował i pokazał nową, powiedziałbym, linię, że owszem, staramy się otwarcie dyskutować o tym wszystkim, natomiast to nie jest tak, że nas można w tej chwili ustawić pod ścianą i my przyjmiemy każdą interpretację, że nie. Druga rzecz, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, tam raczej trzeba się liczyć z tym, że jest to następna odsłona przygotowania głównego strzału artyleryjskiego, jakie będzie próba wymuszenia na Polsce odszkodowań za majątki wymordowanych Żydów, przecież nie przez nas, tylko przez Niemców w czasie II wojny światowej. Sprawa jest niezwykle skomplikowana i źle się stało, że ona nie została załatwiona. Można było to załatwić spokojnie i szybko na początku lat 90. Teraz będzie to proces skomplikowany i długi. No i trudno, no musimy umieć żyć z taką sytuacją, że to nie Niemcy odpowiadają, tylko że na nas najwięcej w tej chwili się napada, bo po prostu, jak powiedziałem, jest układ interesów sprzeczny tutaj między...
Czyli to, co mieliśmy przez ostatnie 4 miesiące, to nawet nie jest początek tego, przez co będziemy przechodzić.
To jest początek, ale znowu to jest paradoks, ponieważ Polska w tej chwili... Moim zdaniem, a przynajmniej w moich ocen, stoi najwyżej gospodarczo w takiej dającej się historycznie zewidencjonować pozycji. Mianowicie no są takie dane wiarygodne w miarę od początku XIX wieku i gdybyśmy relatywną wyliczyli pozycję gospodarczą Polski w stosunku do takiego państwa, co się mówi lidera technologicznego czy gospodarczego, to są Stany Zjednoczone. Przedtem była Anglia, a jeszcze przedtem na początku XIX wieku Francja. To myśmy nigdy takie, myśmy mamy w tej chwili, gdyby liczyć siłą, poziomem siły nabywczej, my mamy prawie połowę jakby dobrobytu na głowę mieszkańca Stanów Zjednoczonych. Mamy około 29 tysięcy w tym sile nabywczej dolarów na głowę rocznie, a Stany Zjednoczone mają około 60, a więc mamy pozycję i wobec tego uważa się, że możemy, jesteśmy w stanie, powiedzmy, w ogóle podjąć trud jakby zamknięcia sprawy rozliczeń materialnych. Ja sądzę, że tutaj polska dyplomacja i politycy nie zrobią jakichś zasadniczych błędów, bo tu widać pewną już orientację i determinację, ale nie zmienia to faktu, że to jest właśnie przyczyną, że ten nasz sukces gospodarczy i próba w tej chwili, dosyć skuteczna zresztą podjęta przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby zdyskontować tą naszą pozycję gospodarczą na arenie politycznej, powoduje, że zaczynają mieć problemy, bo nikt nie chce silnej Polski, nie chcą tego Niemcy, no bo my ciągle im przeszkadzamy w takiej otwartości współpracy gospodarczej z Rosją, a to jest przecież od wieków jakby główna linia, przynajmniej od czasu zjednoczenia Niemiec, główna linia polityczna. Z drugiej strony Stany Zjednoczone wyraźnie zmieniają swój sposób poruszania się, szczególnie tutaj w Europie politycznej, ponieważ stali się w tej chwili eksporterami ropy naftowej i gazu, więc nagle całkowicie zmienili paradygmat polityczny. Z tego możemy oczywiście wyciągnąć konsekwencje, ale i wchodzimy w ostry spór i to dużej różnicy interesów między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami. A dla nas to jest, ten spór jest szalenie niewygodny, bo jesteśmy bardzo mocno związani z Niemcami gospodarczo i też jesteśmy w tej samej grupie państw przecież w Unii Europejskiej. A z drugiej strony, no my nie możemy pozwolić sobie, że znowu nas przekształcać albo się utrzymuje jako jakiś pas transmisyjny między Niemcami a Rosją. Na to zgody Polski być nie może. No, więc mamy tych problemów, gdybyśmy w tej chwili takie pozbierali, takich fundamentalnych i wewnętrznych, i zewnętrznych, mamy bardzo dużo. I bardzo ciekawy jest to, i oczywiście ja, jak pan pewnie się domyśla, bardzo wierzę i uważam, że premier Morawiecki jest wielką nadzieją polskiej polityki nowej generacji, szczególnie dla młodszej tej generacji, dla drugiego rzutu, wyrzutu demograficznego, i że on, jeżeli da się mu szansę i będzie miał wsparcie polityczne takie, na jakie zasługuje każdy przyzwoity premier, czyli zarówno w głównych sprawach, nawet opozycja powinna go poprzeć, to on sobie da radę z tymi problemami i na pewno Polska jakby przed premierostwem jego i po premierostwie, i Polska przed obecną kadencją tej koalicji prawicowej i po będzie zupełnie inną Polską. Ja jestem przekonany, że my sobie podamy z tymi radę, z tymi problemami.
Też mamy taką nadzieję. George Friedman, Geopolitical Futures, a wcześniej Stratford, na początku maja napisał, że dalej mu z jego wyliczeń wychodzi, że tutaj Polska wyrasta na jedną z głównych sił europejskich w najbliższych kilkudziesięciu latach. No ale myśmy tak wyrastali przynajmniej jeszcze raz podobnie przed II wojną światową. Wszystko skończyło się nagłą katastrofą.
Ale no nie, no to właśnie pozycja Polski przed II wojną światową to była pozycja Polski kraju osamotnionego między dwoma potęgami.
To prawda.
I jeszcze na dodatek rozgrywanego, bo właśnie myśmy zostali rzuceni jakby, czy zachęceni, prawda, do stawienia oporu Niemcom przez to, że zarówno Anglia, jak i Francja nie były przygotowane do wojny. Francja nie była przygotowana pod względem psychologicznym, to znaczy po strasznej hekatombie pierwszej wojny Francuzi nie chcieli walczyć i nie walczyli, zresztą że armia francuska była dobrze uzbrojona i co to szybciej by poległa niż nasza. Anglicy byli nieprzygotowani organizacyjnie, technicznie i nie mieli odpowiednio silnej armii lądowej, więc puścili nas, że tak powiem, na pierwszy rzut. I notabene gdyby nie kilka takich okoliczności, jak powiedzmy pogoda i to, że Związek Radziecki nas atakował z tyłu, no to ja nie wiem, jak to by później wyglądało. Ale na pewno opór armii polskiej byłby tężał i byłby coraz większy. Potężne przecież armie rezerwowe z tyłu już były mobilizowane. No mniejsza z tym, w każdym razie jest zupełnie inna sytuacja. Nie ma moim zdaniem żadnej analogii, ponieważ my stanowimy już politycznie organizm wspólny z Niemcami i stąd ta była taka moja troska, że mamy, stoimy przed problemem bardzo poważnym, że Niemcy są naszym dobrym sojusznikiem gospodarczym i właściwie to jest wielki sukces obydwu tych narodów, że potrafiliśmy po takich doświadczeniach jak II wojna światowa znaleźć się w jednym obozie politycznym i to dosyć dobrze, powiedziałbym, funkcjonującym. Natomiast jest ta zasadnicza, fundamentalna sprzeczność, że Niemcy rozpaczliwie nie chcą przeorientować osi gospodarczej na to, że Rosja nie jest już głównym partnerem Niemiec gospodarczym w zakresie surowcowym. I Stany Zjednoczone naciskają jeszcze bardzo mocno na Polskę i toczą się różne w tej chwili poważne rozmowy nad zbudowaniem potężnego korytarza północ-południe, czyli i którym również będzie transportowana ropa naftowa i skroplony gaz z Morza Bałtyckiego na Bałkany. I wtedy, jeżeli ten korytarz powstanie, to proszę zwrócić uwagę na nową sytuację. Tankowce i gazowce amerykańskie na Bałtyku gwarantują podniesienie co najmniej kilkukrotne poziomu bezpieczeństwa z punktu widzenia Polski. Bałtyka, no bo kto zaatakuje amerykański statek, to mu zrzucą na głowę wszystko, co mają pod ręką, a mają sporo. I równocześnie ropociągi na przykład przecinające się z ropociągami niemiecko-rosyjskimi, no to amerykańskie, no to jest też nowa jakość i my przygotowujemy to. Ja akurat w tej chwili właśnie O 10 mam takie spotkanie w ramach Banku Zachodu, tego BGK.
Znaczy to co pan mówi w tej
będę
chwili.
Będę mówił o tych sprawach właśnie, o przeorientowaniu strategicznym Polski. My jesteśmy w fazie jakby zdyskontowania nowej sytuacji politycznej i nowej sytuacji gospodarczej Polski. Stąd te napięcia międzynarodowe, bo nie chcą silnej Polski, a my jesteśmy no, coraz silniejsi, jesteśmy w newralgicznym punkcie między Wschodem i Zachodem i jakoś tam rolę na pewno będziemy odgrywali. Ja w każdym razie w każdym z tych omawianych przez nas zdarzeń, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, widzę szansę dla Polski, a nie tylko jakieś same problemy.
Również tą szansę partnerstwa energetycznego ze Stanami Zjednoczonymi, nawet polegającą na tym, że będziemy klientem, ale jeżeli, bo to odwrotnie niż z Rosją, jeżeli jesteśmy klientem Rosji, to Rosja może nam zawsze ten kurek zakręcić, powie ha, ha, teraz dawajcie nam coś tam, nie? Natomiast Amerykanie, jak jeżeli jesteśmy ich klientem, no to muszą o nas dbać w jakimś sensie, bo nie będziemy kupować.
Ja nie sądzę, żebyśmy byli tu klientem li tylko. Oczywiście Stany Zjednoczone...
Klientem w sensie, że kupujemy towar i od
tak,
nas płynie gotówka.
Ale my partnerem też będziemy, panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, bo jeżeli oni będą chcieli przez Polskę puścić, powiedzmy, duży strumień, co jest zresztą bardzo istotne z punktu widzenia geostrategicznego, na Bałkany, oni nie będą zasilać Bałkanu od strony Morza Śródziemnego, ponieważ Bałtyk jest teoretycznie dużo bezpieczniejszym morzem.
To jeszcze ciekawa historia, bo wygląda na to, że ambicje tureckie dotyczące odbicia Bałkan, odbudowy Imperium Otomańskiego w tej czy innej formie, no w sytuacji, kiedy oni się konfliktują ze Stanami Zjednoczonymi, również wraca kwestia Bałkan, prawda? Bałkanów.
Ja sądzę, że to nie będzie rywalizacja militarna, to będzie rywalizacja gospodarcza. Turcja też w tej chwili ma, można powiedzieć, podobną niektóre problemy jak my, bo stała się nagle potężnym państwem gospodarczym. Turcja wróciła na arenę polityczną nie jako państwo chore, tylko jako państwo, które ma swoją świadomość wielkości historycznej. Z jednej strony swojej wagi już gospodarczej, mają bardzo silną armię, to naprawdę jest silna armia. No i
udowodniła
przecież mamy
swoją
Bliski Wschód. Tak.
Udowodniła jakość wyszkolenia żołnierzy, umiejętność współdziałania różnych rodzajów broni i jakość samej broni. W ostatnich miesiącach zdobywając chociażby tą enklawę Afirin, to się odbyło. Są opisy w polskiej prasie, że to się odbyło bardzo celowo, bardzo spokojnie, w sposób bardzo zorganizowany i skuteczny.
No ale proszę też zwrócić uwagę, że zestrzelili rosyjski samolot szturmowy SU, to też, czyli mają przeciwrakietową obronę taką, że mogą zestrzeliwać rosyjskie samoloty. To przecież kto zestrzelił ostatnio, jak gdzieś w wojnie koreańskiej ostatni samolot? No,
ostatni samolot rosyjski zestrzelony był w czasie wojny, proszę pana, w 2008 roku. I wiele osób łączy sukces gruzińskich wojsk przeciwlotniczych z katastrofą smoleńską, ale to zupełnie inna historia. Państwo na pewno wiecie, o czym mówię. Polskie rakiety Grom, które dość łatwo te rosyjskie samoloty zestrzeliwały, a stąd być może.
Wszystko jedno, zestrzelili i na pewno są państwem, które się liczy i stąd powiedzmy ta orientacja, ten korytarz transportowo-komunikacyjny, to północ-południe jest właśnie bardzo mocno popierany przez Amerykanów i ta koncepcja Trójmorza, czyli gospodarczego i politycznego wzmocnienia państw leżących między Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem, przestaje być teoretyczną jakąś konstrukcją, nawet ośmieszaną lekko, ale staje się konstrukcją realną. Ona będzie w Polsce oczywiście kwestionowana właśnie przez ludzi, którzy uważają, że myśmy powinni się w jakimś sensie wtopić w Unię Europejską i bardzo mocno współpracować na zasadach wypracowanych przez Niemcy jako partner niemiecki, żeby nie powiedzieć nieładnie, jako polskojęzyczny land niemiecki, bo to byłoby wygodnie, prawda? Byłoby. I wygodnie, no ale obecny rząd na pewno spowoduje sytuację, że powrót do tej koncepcji będzie niemożliwy. To może być największe osiągnięcie rządu obecnego, że stworzyć nową sytuację, i której się już nie da do tyłu odwrócić. Takiego klienta, mówimy tutaj, że będziemy tam klientami stanu rządu. Myśmy dotychczas byli klientami w zasadzie dosyć bezwolnymi układu głównych państw Unii Europejskiej, szczególnie Niemiec. No, to miało też plusy swoje, nie, tutaj nie jestem jakimś, powiedzmy, zwolennikiem otwierania frontów niepotrzebnych, ale tym niemniej no, po prostu mamy już odpowiednią pozycję gospodarczą, mamy jednak historyczną świadomość państwa, które ma swoją godność narodową, jakąś swoją historię, nie byle jaką, no i po prostu żadnymi klientami przynajmniej na razie nie byli.
I tu stawiamy kropkę z Wrocławia. Rozmawiał z nami pan Wojciech Myślecki, taki człowiek, który jest na zapleczu intelektualnym premiera Morawieckiego i rządu.
Znaczy ja jestem po prostu jego wieloletnim współpracownikiem i przyjacielem, a w zasadzie jak tylko mogę, to pomagam.
Bardzo serdecznie dziękujemy za pana opinię. Zawsze miło, mam nadzieję, że niebawem wkrótce porozmawiamy. Godzina 8:06 minęła, 9, a naszym kolejnym gościem jest pan Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, ale najpierw dżingielek.